Tak jak powiedziałem wcześniej, ostatnia prośba modlitwy pańskiej, czyli Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, werset 4b, można powiedzieć. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I niedawno spotkałem się z wierzącym bratem, tak? Z bratem, bo niewierzącego brata nie ma, tak? Jeśli chodzi o mowę o chrześcijanach. I powiedziałem mu, że, no wspomniałem, że na nabożeństwach od jakiegoś czasu zajmujemy się modlitwą pańską. I wtedy on zapytał, czy wiem, co znaczy ostatnia prośba i nie wódź nas na pokuszenie. I po chwili zastanowienia, no odpowiedziałem, że za bardzo nie, że za bardzo nie wiem, ponieważ jeszcze do tego fragmentu nie doszliśmy i nie zagłębiłem się jeszcze w tę prośbę. I mam nadzieję, że moja ignorancja, moja osobista ignorancja, niewiedza, nie oddaje powszechnej ignorancji, jaka panuje odnośnie nie tylko modlitwy pańskiej, czy modlitwy, jaką Pan nauczył swoich uczniów, ale właśnie poszczególnych próśb, jakie są w tej modlitwie wymienione. Jeżeli tak jest, no to jest to bardzo smutne, ponieważ wskazuje no, na słabą kondycję Kościoła. Dlatego trzeba to zmienić. I dlatego powinniśmy dążyć do tego, żeby tę sytuację, żeby tę niewiedzę zmieniać. I mamy, dopóki Pan Jezus nie przyjdzie, to mamy na to czas. I wykorzystujmy czas, tak, ponieważ dni są złe. Przypomnę tylko, że w oryginale modlitwa pańska, jaką mamy odnotowaną w Ewangelii Łukasza, to w oryginale nie ma tego fragmentu, ale nas zbaw ode złego. Jest to fragment, który znajduje się w Ewangelii, znaczy w modlitwie pańskiej, która jest zapisana w Ewangelii Mateusza. A ponieważ ta wersja z Mateusza jest znana bardziej, czy jest generalnie powszechnie znana, więc dlatego no, jest ona w Ewangelii Łukasza zapisana, więc zajmujemy się tą wersją i omawiamy te fragmenty. I jak spojrzymy na różne tłumaczenia, to jest pewien problem. Tak, jest pewien problem z tą prośbą, bo o ile, no, jak zobaczyliśmy, no to z każdą w jakiś sposób musieliśmy się zmierzyć i zobaczyliśmy, że no, jest to głębokie, są to głębokie prośby, ale tutaj no, jest pewne niezrozumienie, szczególne niezrozumienie, jeśli chodzi o tą modlitwę, o tą prośbę. Dlatego są różne, są próby oddania sensu tej prośby i na przykład widzę, że Szymon ma przekład z Instytutu Ewangelicznego, tak? Nowe Przymierze. Możesz przeczytać, jak jest oddany ten fragment i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Tak. Ja jeszcze dodam inny przykład ekumeniczny Nowego Testamentu tłumaczy i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Towarzystwo Świętego Pawła, czyli tłumaczenie rzymskokatolickie, mówi i nie dopuszczaj do nas pokusy. I z kolei Nowe Przymierze oddaje to, a gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali. Więc w tych wszystkich przypadkach, tak, bo w naszym tłumaczeniu jest to tłumaczenie dosłowne. Tak? I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Natomiast tamte pozostałe to są już tłumaczenia literackie, czyli one nie tłumaczą tego dosłownie, ale próbują oddać myśl, jaka się za tym kryje, myśl autora. Więc trzeba zobaczyć, tak, czy to są to słuszne myśli, te idee, prawda, że nie dopuszczaj do nas pokusy, czy nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali, czy to są właściwe myśli, czy właściwe idee, które stoją za tą prośbą. Więc zagłębimy się i zobaczymy, będziemy mogli sobie później odpowiedzieć. Ale na początek to pytanie, skąd pochodzi pokusa? Tak, skąd pochodzi pokusa, czy pokuszenie? Jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że prośba i nie wódź nas na pokuszenie oznacza, że to Bóg jest autorem pokuszenia, że te pokuszenia od Niego wychodzą. Dlatego ważne jest, żeby zobaczyć na samym początku, co Biblia mówi na ten temat. Więc zaczynamy od miejsc, które są dosyć jasne, to są dosyć proste, jeśli chodzi o zrozumienie. List Jakuba, przeczytajmy, pierwszy rozdział, wersety od 12 do 18. List Jakuba, to jest strona 1311 w Biblii Warszawskiej. I tam mamy taki fragment w pierwszym rozdziale, wersety 12 do 18. List Jakuba, pierwszy rozdział, 12 do 18 wersetu. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Więc to słowo próba jest to samo słowo, co pokuszenie w modlitwie pańskiej. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem pokuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Więc niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Werset 13. Kiedy doświadczasz pokuszenia, to Jakub mówi, że pokuszenie nie pochodzi od Boga. Bóg nie jest jego autorem. Bóg nie zaplanował tego w takim sensie, że jest autorem tego. Dlaczego żaden człowiek ma tak nie mówić? Jakub nam wyjaśnia. Ponieważ Bóg nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Czyli generalnie Bóg, mówi Jakub, nie posługuje się pokusami, nie funkcjonuje w środowisku pokus, nie doświadcza ich, ani się nimi nie posługuje. Więc jeśli ktoś doświadcza pokuszenia, to musi pamiętać, że to nie pochodzi od Boga. Zatem skąd pochodzi pokuszenie? I Jakub odpowiada nam na to pytanie w wersecie 14. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Źródłem pokuszenia według Jakuba jest nasze własne wnętrze, może powiedzieć serce. Z niego pochodzą pożądliwości, które nas pociągają i nęcą. Jest to, można powiedzieć, pozostałość starej, grzesznej natury. Nie możemy być naiwni w tej kwestii. Nie jest to jedyne źródło pokuszenia. Tak? W Ewangeliach czytamy o tym, że Jezus, będąc na pustyni, był kuszony. Ale nie było to kuszenie przez Jego własne pożądliwości, ponieważ Jezus był bez grzechu. Jego natura była wolna od grzechu, była wolna od tych pożądliwości, od skażenia tym grzechem. Było to kuszenie, którego autorem był sam diabeł, szatan. On próbował na różne sposoby nakłonić Jezusa do grzechu. Chwała Bogu, że Jezus nie uległ pokusie. Podobnie było z Adamem i Ewą w ogrodzie Eden. Szatan ich kusił i nakłaniał do grzechu. Niestety oni ulegli i dzisiaj doświadczamy na sobie samych skutki ich nieposłuszeństwa. Więc widać, że oprócz tego, że źródłem są nasze własne pożądliwości, to też źródłem pokuszenia jest szatan. I trzecim źródłem pokuszenia, o którym mówi Biblia, jest świat. Świat nie w sensie stworzenia, tylko świat w sensie tego, co jest upadłego świata, tego systemu, który jest zbuntowany przeciwko Bogu i dąży do tego, żeby trwać w grzechu, czy też żeby się Bogu nie poddać generalnie. I w Paweł 2 Tymoteusza 4:10 mówi, że Demas opuścił go, gdyż umiłował ten świat i udał się do Tesalonik. Jan w Jana, w pierwszym liście Jana 2,15 mówi: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Więc Jan przestrzega uczniów, aby nie kochali tego świata, tego porządku, który jest wyrazem buntu przeciwko Bogu. Świat kusi nas, byśmy płynęli z prądem, byśmy poszli na łatwiznę. Prawda? Świat kusi, by korzystać z tego wszystkiego, co w nim jest, tych w cudzysłowie dobrodziejstw, żeby zagarniać całymi pełnymi garściami. Ale jeśli kochamy Boga, to musimy pamiętać, że nie możemy kochać świata, bo jeśli kochamy świat, Jan naucza, to nie ma w nas miłości Boga. Zatem możemy podsumować tę część i powiedzieć, że Bóg nie jest autorem pokuszenia. Bóg nikogo nie kusi. Dlatego nie wolno nam powiedzieć, gdy jesteśmy kuszeni, że to Bóg nas kusi. Są trzy źródła pokuszenia. Po pierwsze, pokuszenie przychodzi z naszego serca, wnętrza. Nasze własne pożądliwości nas kuszą. Po drugie, pokuszenie może pochodzić od szatana. I po trzecie, pokuszenie może przychodzić ze świata, który jest grzeszny, który jest wyrazem buntu przeciwko Bogu i który mami nas, abyśmy z niego korzystali. Co zatem, prawda, skoro Bóg nikogo nie kusi, skoro Bóg nie jest autorem, nie jest źródłem pokuszenia, to jak rozumieć tę wypowiedź i nie wódź nas na pokuszenie, nie prowadź nas do pokuszenia, mówiąc bardziej dosłownie. Więc zanim odpowiemy sobie na to pytanie, to musimy zobaczyć, jak działa Bóg w kontekście pokuszenia. Już jedno wiemy, Bóg nie jest autorem pokuszenia. Bóg nie inicjuje pokuszenia. Bóg nie jest źródłem pokuszenia. Sam nie jest podatny na pokusy, ani nikogo nie kusi. Więc kilka przykładów z Pisma Świętego. Po tym, jak Jezus został ochrzczony, Mateusz mówi nam w swojej Ewangelii w 3 i 4 rozdziale: Duch Święty zstąpił na Jezusa w postaci jakby gołębica. I po tym wydarzeniu Mateusz mówi nam w Mateusza 4,1, że Jezus został zaprowadzony przez ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Więc na pierwszy rzut oka wydaje się, jakby to było zaplanowane działanie. To znaczy, że był plan, żeby Jezus udał się na pustynię, aby tam kusił go szatan. Widzimy, że przez 40 dni i nocy nie działo się nic. W tym czasie Jezus pościł i dopiero po tym okresie, kiedy Jezus zaczął odczuwać głód i pragnienie, szatan przystąpił do pracy, do działania. Zaczął kusić Jezusa. I tutaj kilka pytań się pojawia. Po pierwsze, czy Bożym planem było to, żeby Jezus udał się na pustynię? Tak. Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, znaczy, że to był Boży plan. Czy Bożym planem, drugie pytanie, czy Bożym planem było to, żeby Jezus pościł? Też tak, miał to być okres przygotowania do publicznej służby. I trzecie pytanie, czy Bóg posłał szatana, aby ten kusił Jezusa? Nie. Dla odmiany nie. Bóg nie posłał szatana, aby ten kusił Jezusa. Bóg pozwolił szatanowi, żeby ten kusił Jezusa. Ale ten pomysł nie pochodził od Boga. Autorem był sam szatan. Skąd możemy wiedzieć, że Bóg nie posłał szatana, aby ten kusił Jezusa? Musimy się odwołać do księgi Joba. Job był bogobojnym człowiekiem, pobożnym człowiekiem i Bóg mu błogosławił, ale pewnego razu szatan przyszedł do Boga. To jest opowiadanie, tak? Przyszedł do Boga i powiedział Bogu, że Job jest pobożny, ponieważ Bóg mu błogosławi. Ale gdy tylko skończy się błogosławieństwo, gdy Bóg przestanie go błogosławić, no to skończy się od razu pobożność Joba. Więc Bóg pozwolił szatanowi wystawić Joba na próbę, poddać pokuszeniu. Pozwolił szatanowi uczynić, co zechce, ale w granicach, które wyznaczył mu Bóg. Więc szatan nie mógł zrobić wszystkiego, co chciał. Więc Bóg nie był autorem tych cierpień, które spadły na Joba. Nie był autorem tego pokuszenia, które na niego przyszło. Autorem był szatan. Ale trzeba powiedzieć, że Bóg pozwolił, aby tak się stało. Więc jeśli chodzi o kuszenie Jezusa, to ta historia pokazuje nam, że Bóg nie jest autorem pokuszenia. Bóg nie posłał szatana, aby ten kusił Jezusa, ale trzeba powiedzieć, że Bóg pozwolił, czyż dopuścił, żeby tak się stało. Bóg pozwolił szatanowi kusić Jezusa. Inny przykład z Nowego Testamentu to moment, kiedy Jezus zapowiada zaparcie się Piotra. I w Ewangelii Łukasza mamy odnotowane słowa w 22 rozdziale, werset 31. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Więc Bóg, szatan nie mógł zrobić tego, co chciał. Musiał wyprosić, czyli i Bóg pozwolił na to, żeby pewne doświadczenie, pewne pokuszenie przyszło na uczniów. Bóg pozwolił, aby szatan przesiał ich, ale to nie pochodziło od Boga. Szatan był autorem tego pomysłu i on to realizował. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę te trzy wydarzenia, to trzeba dodać, że były to też wyjątkowe wydarzenia, szczególne rodzaje pokuszenia. Pokuszenia, które szatan wyprosił u Boga, które Bóg dopuścił, żeby miały miejsce. Z jakiegoś powodu nam nieznanego Bóg dopuścił, żeby te pokuszenia miały miejsce. A w związku z tym, że Bóg jest dobry i mądry, to musimy założyć, że w jakiś sposób te pokuszenia prowadziły do dobrych rzeczy, do dobrych skutków. Bóg obrócił je ku dobremu. Dlatego możemy użyć pewnego skrótu myślowego i powiedzieć, że ci ludzie byli prowadzeni do pokuszenia, wodzeni na pokuszenie. Aczkolwiek mówimy, że Bóg nie był autorem tego, tylko Bóg dopuścił, żeby tak się stało. To, co istotne, to, że nie były to jedyne pokuszenia, z jakimi musieli się borykać Jezus, Job czy inni ludzie. Job powiedział na przykład, zawarłem umowę z oczami swoimi, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. To było dla niego pokuszenie, tak? Którego doświadczał, dlatego mówi o tym. Więc to pokuszenie, ta próba, która przyszła od szatana, to nie były jedynym pokuszeniem, jakiego doświadczył Job. Podobnie z Jezusem. Jezus wielokrotnie, niemal można powiedzieć codziennie był kuszony, był wystawiany na próbę przez faryzeuszy oraz uczonych w piśmie, którzy próbowali go w jakiś sposób usidlić jakimś słowem czy czymś. Więc można powiedzieć, że mamy dwa rodzaje pokuszeń czy pokuszenia. Jedno to takie, którego doświadczamy na co dzień. To zaraz będę wyjaśniał, ale jest też pokuszenie szczególne, gdzie jesteśmy, można powiedzieć, wiedzeni przez Boga, gdzie Bóg daje swoje przyzwolenie na to, abyśmy w jakiś szczególny sposób zostali doświadczeni. I takie doświadczenie nie jest codzienne. Ono może trwać jakiś czas, ale jeśli chodzi o jego intensywność, to jest ono dużo większe. Ta intensywność jest dużo większa niż to codzienne zmaganie się z pokuszeniami czy z pożądliwościami naszymi. Niedawno rozmawiałem z moim przyjacielem, znajomym, który opowiedział mi swoje doświadczenie. Od wielu lat jest osobą wierzącą, ale w pewnym momencie swojego życia chrześcijańskiego zaczął myśleć, że Bóg go opuścił i wołał do Boga o różne rzeczy, a Bóg nie odpowiadał. Nie czuł tej bliskości Boga. I doszedł do miejsca, gdzie już prawie zrezygnował z chodzenia do kościoła. Doszedł do miejsca, gdzie prawie powiedział dosyć, mam dosyć, nie chcę być już chrześcijaninem. Ale w pewnym momencie, więc był blisko, tak, był blisko, to trwało jakiś czas, ale w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że to jego przekonanie, że Bóg go opuścił, opiera się na kłamstwie, ponieważ Boże Słowo naucza zupełnie co innego. I to zmieniło całą sytuację. Przestał wątpić i ostatecznie został umocniony w swojej wierze. Więc takie doświadczenia nie są codziennymi doświadczeniami, pokuszeniami. Są to wyjątkowe sytuacje i Bóg w swojej mądrości, w swojej sprawiedliwości, łasce i dobroci i miłości dopuszcza je do nas, czyli można powiedzieć, że wiedzie nas na pokuszenie, pozwala szatanowi działać, ale w określonych granicach. I w pierwszym liście do Koryntian 10:13, otwórzmy sobie, wydaje mi się, że mamy potwierdzenie tej logiki, tego sposobu działania Boga. Pierwszy Koryntian 10:13. Nasze tłumaczenie, Biblia Warszawska, mówi tak. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Szymon, jak jest w twoim w Nowym Przymierzu?
Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli je znieść.
Ja tutaj mam tłumaczenie ekumeniczne, które w moim przekonaniu jest bliższe temu dosłownemu znaczeniu. I tłumaczenie ekumeniczne mówi tak: nie nawiedziła was żadna inna pokusa niż ludzka. Bóg zaś jest wierny i nie pozwoli kusić was ponad to, co możecie znieść, ale wraz z pokusą da sposób wyjścia tak, abyście mogli wytrwać. Więc z każdego dnia, można powiedzieć, doświadczamy tych pokus, które są ludzkie. Tak, ale Bóg może pozwolić, żeby przyszła inna pokusa, której autorem jest na przykład szatan. Ale co istotne, to, że Bóg jest tym wierny. W całej tej sytuacji Bóg jest wierny. I Bóg ograniczy ten zakres tej pokusy. Bóg będzie da z tą pokusą sposób wyjścia z niej, tak abyśmy mogli wytrwać. Więc Bóg kontroluje co szatan chce zrobić i to, co zrobi. Więc to są pokusy ograniczone w swoim zakresie. Szatan nie może uczynić wszystkiego, co by chciał. Więc Bóg dopuszcza i kontroluje działanie szatana w naszym życiu. Bóg dopuszcza i kontroluje oddziaływanie różnych pokus na nasze życie. Ale to są wyjątkowe sytuacje, tak? On mówi: do tej pory, czy też nie nawiedziła was żadna inna pokusa niż ludzka. Ale są czasy, kiedy może nawiedzić was. Tak mi się wydaje, tak bym to rozumiał. I wtedy Bóg jest wierny, wtedy Bóg ogranicza to działanie szatana i razem z tą pokusą daje sposób wyjścia, abyśmy mogli wytrwać. Bóg jest wierny. Więc kiedy modlimy się do Ojca słowami: nie wódź nas na pokuszenie, to prosimy, aby Bóg nie dopuszczał do nas tych wielkich i trudnych pokuszeń, tych wielkich prób, ponieważ one nie są przyjemne, ponieważ one nie są łatwe i nie są lekkie. Wręcz przeciwnie. Jest to prośba, aby szatan nie miał do nas przystępu, aby nie mógł działać na naszą niekorzyść, aby nas w taki sposób nie kusił. Pozostaje nam jeszcze druga część tej prośby. Ale nas zbaw ode złego, ale nas uratuj, wybaw od złego, czy też można tłumaczyć: wybaw nas od zła. Jezus w modlitwie, która się nazywa modlitwą arcykapłańską, w Jana 17, 15 wersecie woła do Ojca: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Więc Jezus w tej modlitwie modli się o swoich uczniów, którzy zostają na świecie, który jest im wrogi. Uczniowie będą doświadczać zła, będą doświadczać działania złego, dlatego woła do Ojca, aby Ojciec zachował ich od złego. Co to znaczy zachował ich od złego? Jezus nie woła tutaj, aby Ojciec zachował ich od tych różnych doświadczeń, ponieważ w pewnym sensie, skoro uczniowie żyją w tym świecie, to muszą ich doświadczać. Jezus mówi, że będziecie wydawani, tak? Będziecie wydawani, będziecie zaprowadzani przed sądy, będą was zabijać, myśląc, że służą Bogu. Więc skoro żyjemy w tym świecie, który darzy nas nienawiścią, czy uczniów darzy nienawiścią, który nienawidzi Jezusa Chrystusa, w związku z tym będą przychodzić różne doświadczenia, różne próby, różne pokuszenia. Więc kiedy Jezus woła zachowa ich od złego, to ma na myśli zachowanie poprzez to, że Bóg da sposób wyjścia z pokusy, tak aby mogli wytrwać. Więc zachowanie od złego polega na tym, że te pokusy ich nie pokonają, że te pokusy nie będą ponad ich siły, ale że będą mogli ci wierzący wytrwać. Tak bym to wytłumaczył. Więc kiedy wołamy, ale nas zbaw ode złego, to zdajemy sobie sprawę, gdzie żyjemy, że żyjemy w świecie, który jest nam wrogi, żyjemy w świecie, który nas nienawidzi, tak jak nienawidzi Jezusa Chrystusa. W związku z tym przychodzą na nas różne pokuszenia, różne doświadczenia i poprzez tę prośbę wyrażamy to, że potrzebujemy Bożej pomocy, żeby te pokuszenia przejść. Potrzebujemy Bożej pomocy. Więc skoro jest to jedna prośba, tak? I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, no to te dwa elementy muszą się jakoś zazębiać, muszą z siebie wynikać, muszą być ze sobą w jakiś sposób zgodne. Zatem cała prośba, można powiedzieć, przypomina nam, że jesteśmy w duchowym konflikcie, że jesteśmy zaangażowani w walkę duchową ze światem, który wyraża się buntem przeciwko Bogu, który służy grzechowi. Panem tego świata jest szatan i jest on szczególnie aktywnym naszym wrogiem. Szatan jest bardzo aktywny i chce działać na naszą szkodę, chce wystawiać nas na pokuszenie, chce kusić nas, chce doprowadzić nas do upadku, do odwrócenia się od Chrystusa. On jest tym, który nas oskarża przed Bogiem. Więc pierwsza część prośby dotyczy działania szatana, można powiedzieć. Aby Bóg... Czy prośba nie wódź nas na pokuszenie, to prośba do Boga, aby nie pozwolił, aby szatan kusił nas w jakikolwiek sposób, aby nie miał do nas przystępu. Oczywiście jest mowa o tych wielkich, tych nie tych codziennych, ludzkich pokusach, tak, ale tych większych. Druga część prośby wyraża naszą zależność od Boga, naszą potrzebę Boga w tym świecie, który jest nam wrogi. Jesteśmy w ciągłym konflikcie, jesteśmy znienawidzeni i z każdej strony doświadczamy ataków. Dlatego wołamy, aby Bóg uratował nas od złego, od zła, żeby dał sposób wyjścia z pokusy, żeby dał siłę do pokonania tego doświadczenia, jakie jest naszym udziałem, żeby dał siłę do życia świętym życiem w tym wrogim i złym czy grzesznym świecie. Więc... mam nadzieję, że to nam rozjaśnia trochę to, o czym jest tutaj mowa. Więc kiedy przechodzisz przez pokuszenie i jest ci ciężko, to pamiętaj trzy proste rzeczy. Po pierwsze, że to nie Bóg wystawia ciebie na pokuszenie, że to nie pochodzi od Niego. On nie jest tego autorem. Po drugie, nie panikuj, nie upadaj na duchu. Jeśli nie czujesz, że Bóg jest blisko ciebie, to, że nie czujesz, wcale nie oznacza, że Go blisko ciebie nie ma. Jest wręcz odwrotnie, On jest blisko ciebie, mimo że tego możesz nie czuć. I po trzecie, pamiętaj, że Bóg jest wierny i nie zostawi cię samego, kiedy będziesz przechodził przez pokuszenie. On da sposób wyjścia, abyś mógł wytrwać. Każde dziecko... rośnie i rozwija się. Każdy rodzic to wie. I jest tak, że widząc ten rodzic, widząc, że to dziecko malutkie, prawda, no dorasta, no to musi dostosowywać swój sposób opiekowania się tym dzieckiem. Kiedy dziecko zaczyna chodzić, oczywiście rodzic stara się je asekurować, trzyma je za ręce, tak, żeby nie upadło, prawda? Podtrzymuje je, bo jeszcze wiadomo, że ten kręgosłup nie aż taki silny, że te nogi też nie takie silne, więc podtrzymuje je, żeby sobie krzywdy nie zrobiło, ale w pewnym momencie te kroki stają się już dosyć stabilne. Te kroki są, to dziecko może już samo zrobić tych kilka kroków i wtedy co rodzic robi? Trzyma dziecko za ręce do 18 roku życia albo do momentu, kiedy opuści dom. Nie. Ono, rodzic, puszcza je. Tak? I kiedy już dziecko może samo iść, to puszcza je. I wtedy dziecko zaczyna panikować. Rozgląda się, gdzie jest ten rodzic, bo nie czuje jego ręki. Czy nie czuje jego uścisku, a rodzic jest tuż za nim, trzymając swoje ręce, prawda, przy jego plecach, żeby jak tylko ten będzie lecieć, to żeby złapać. Więc podobnie jest z Bogiem. Bóg pozwala, abyśmy doświadczali różnych pokuszeń. Puszcza nas, żebyśmy sami szli, ale to nie znaczy, że z nas zostawia, ponieważ On jest wierny i nas nie opuści. Dlatego nie panikuj, nie panikuj, nie trwóż się. Bóg jest z tobą, może tego nie czujesz i często szatan właśnie tak nas atakuje poprzez uczucia. To, że Boga nie czujesz, to nie znaczy, że Jego obietnice się zmieniły. On jest taki sam, On jest wierny. Ponadto musimy pamiętać, że jako uczniowie Jezusa jesteśmy, czy chcemy, czy nie, to jesteśmy zaangażowani w ten duchowy konflikt ze światem oraz z władcą tego świata, z szatanem. Dlatego wołamy do naszego niebiańskiego Ojca, aby nie dopuścił do nas pokuszenia, ale by nas zbawił od złego. I tutaj jest dla nas zachęta. Pamiętajmy, że zwyciężyliśmy świat. A tym zwycięstwem jest wiara nasza, wiara w Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ On pokonał złego. Władca tego świata został osądzony. On pokonał złego. Więc jesteśmy w tym konflikcie, ale nie jesteśmy sami. Jest ten, który... Jest historia, kiedy do Elizeusza bodajże przyjechało wojsko, no i jego giermek, czy tam jego pomocnik, sługa, no się przeraził, prawda, bo tak liczne było to wojsko. I Elizeusz się pomodlił i wtedy oczy się otworzyły tego giermka i zobaczył, że rzesze aniołów, które otaczają ich. I wtedy Jezus powiedział, więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. Więc to pamiętajmy o tym, że Bóg jest wierny. Jeżeli przechodzimy trudny czas, to jest ku temu jakiś powód. Ale pamiętajmy, że Bóg jest wierny i da sposób wyjścia z tego, sprawi tak, że wytrwamy i wyjdziemy umocnieni, zachęceni. Z nową odświeżeniem, nie wiem czy odświeżenie, ale no w każdym razie Bóg obraca te trudne sytuacje, te trudne doświadczenia w naszym życiu ku dobremu. I potem możemy być mu wdzięczni za to, czy jesteśmy wdzięczni za to, że pewne rzeczy się wydarzyły. Nie chcieliśmy ich, tak? Nikt tego nie chce, to jest oczywiste. Dlatego wołamy, żeby Bóg nas przed tym trzymał, bo to są trudne rzeczy. Ale pamiętajmy, że Bóg potrafi te złe rzeczy obracać ku dobremu. Jeżeli nawet dopuści pokuszenie, to dalej jest z nami. Jest z nami, aby nas przez to przeprowadzić.